Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Przysusze pod Warszawą odbyła się konwencja PiSu, podczas której rządzący mówili o wsparciu rolników zapisanym w Polskim Ładzie. Głos zabrali m.in. wicepremier, prezes PiSu Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa Grzegorz Puda.
W czasie konwencji zaprezentowano 7 spraw dla polskiej wsi. To dopłaty powyżej średniej unijnej dla gospodarstw do 50 hektarów. To także możliwość przejścia na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa oraz wsparcie w wysokości 15 tysięcy złotych na budowę zbiornika retencyjnego. Polski Ład dla polskiej wsi oznacza również stworzenie bezpłatnej przestrzeni targowej dla rolników w mieście. Kolejne obietnice to 4,5 miliarda złotych na odbudowę przetwórstwa oraz skuteczna walka z ASF. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że wielka rewolucja na wsi jest możliwa dzięki ciężkiej pracy rolników i mądrej polityce gospodarczej rządu.
Polski rolnik, mieszkaniec polskiej wsi wie tak dobrze jak mało kto, że pieniądze nie rodzą się na drzewach, że trzeba ciężko na nie zapracować. To, szanowni państwo, jeden z najważniejszych elementów różnicy między nami a naszymi poprzednikami, którym nawet Komisja Europejska wytknęła 30 do 40 miliardów lukę VAT. Wielką coroczną stratę.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda przekazał, że z rozmów z rolnikami wyłaniają się 2 najpoważniejsze problemy.
Pierwsza z nich to problemy, które są związane z brakiem opłacalności. Z tym, że rolnik, który ciężko pracuje, który poświęca swoje życie, nie zarabia na tym tyle, ile mógłby zarabiać, gdyby ograniczyć pewne elementy. I drugi problem, który można tutaj wyszczegółowić, to właśnie problem bezpośrednio długiego łańcucha dostaw, wielu pośredników, którzy powodują, że bezpośredni zysk, bezpośrednia opłacalność dla rolnika jest dużo niższa.
W czasie konwencji w Przysusze zapowiedziano także powstanie rezerwy budżetowej na Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych. W tym roku będą to 3 miliardy złotych. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Kilkuset nauczycieli uczestniczyło w zorganizowanym przez ZNP proteście przed budynkiem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz kilku innych punktach Alei Szucha. Domagali się m.in. podwyżki wynagrodzeń. Protest miał być wyrazem dezaprobaty dla przedstawionych przez kierownictwo resortu edukacji w połowie września propozycji zmian w karcie nauczyciela dotyczących m.in. czasu pracy i wynagrodzeń nauczycieli. Ministerstwo Edukacji i Nauki zwraca z kolei uwagę, że rząd przeznaczy prawie 8 miliardów złotych na podwyżkę pensji dla nauczycieli. Szef resortu Przemysław Czarnek w specjalnym spocie przypomniał o propozycjach, które już zostały przedstawione.
Złożyliśmy propozycję związkom zawodowym i samorządowcom takiej zmiany pracy nauczyciela i płacy nauczyciela, żeby w miejsce biurokracji zrobić większą dostępność dla ucznia, ale nie zwiększać czasu pracy nauczyciela, który wynosi 40 godzin tygodniowo zgodnie z kartą nauczyciela. Temu będą towarzyszyć ogromne podwyżki wynagrodzeń sięgające kilkudziesięciu procent, o 36% to jest dokładnie podwyżka wynagrodzenia dla nauczyciela wchodzącego do zawodu, o ponad 1400 zł zwiększy się to wynagrodzenie. O podobną kwotę, nieco mniejszą, zwiększy się wynagrodzenie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. To są kilkudziesięcioprocentowe podwyżki wynagrodzeń. Wszystko po to, żeby uatrakcyjnić zawód nauczyciela.
Minister edukacji zaapelował też do związków zawodowych o pozostanie w dialogu i wspólne wypracowanie jak najlepszych rozwiązań. Przypomniał, że kolejna tura rozmów ze związkami zawodowymi zaplanowana jest na 22 października. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował list do lidera PO Donalda Tuska. Przypomina w nim, że Trybunał Konstytucyjny w przeszłości kilkukrotnie potwierdzał, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym. To odpowiedź na formułowane przez Donalda Tuska groźby o rzekomym polexicie. Minister przywołał m.in. wyrok Trybunału z 11 maja 2005 roku. Potwierdzono w nim, że konstytucja jest prawem najwyższym Rzeczypospolitej w stosunku do wszystkich wiążących Polskę umów międzynarodowych. Poseł Arkadiusz Mularczyk, który w zainicjowanym przez premiera procesie przed Trybunałem reprezentował Sejm, zaznacza, że Donald Tusk świadomie działa na niekorzyść Polski na arenie międzynarodowej.
Ja myślę, że głównym motorem działań Donalda Tuska jest to, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego postawił tamę przeciwko tym wszystkim inicjatywom i działaniom międzynarodowym, za którymi na pewno też Donald Tusk stał. Do tego nie mam większych wątpliwości, że on był też motorem bardzo wielu działań, których celem właśnie było spowolnianie, opóźnienie wypłaty środków, czy też inicjowanie różnych postępowań przed sądami międzynarodowymi. Trzeba mieć świadomość, że w Trybunale w Strasburgu sędzią jest pan Marek Safian, który został mianowany przez Donalda Tuska.
Opozycja krytykuje czwartkowe orzeczenie Trybunału, stwierdzające wyższość konstytucji nad prawem unijnym. Donald Tusk zwołał na niedzielę na 18 w Warszawie manifestację, która ma być wyrazem sprzeciwu wobec tego wyroku. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zapowiada na niedzielę kontrmanifestację wobec zgromadzenia organizowanego przez Donalda Tuska. Po czwartkowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości polskiej konstytucji nad prawem europejskim, lider PO wezwał na Twitterze i Facebooku, by w tę niedzielę stawić się w Warszawie na demonstrację w obronie Polski europejskiej. Pomorscy parlamentarzyści również zachęcali do udziału w tym wydarzeniu. W odpowiedzi na to Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, zapowiedział kontrmanifestację. O szczegółach poinformował na naszej antenie.
Chcemy nie w sposób konfrontacyjny, nie w sposób taki, który będzie budował jakieś napięcie, ale chcemy pokazać, że nie ma zgody wśród polskiego społeczeństwa na postępowanie zgodne ze wzorem, który wskazuje nam Donald Tusk, bo to jest droga po prostu do unicestwienia państwa polskiego, do odebrania nam suwerenności, stworzenia z nas dodatkowego landu i zabrania nam perspektywy rozwoju państwa polskiego w taki sposób, jak my Polacy byśmy sobie tego życzyli.
Kontrmanifestacja ma się zebrać w niedzielę o 17.40 przed pomnikiem Małego Powstańca w Warszawie. W Łochowie rozpoczął się 13. Hubertus Węgrowski Mazowsza i Podlasia. W trakcie dwudniowego wydarzenia leśnicy i myśliwi upamiętniają świętej pamięci profesora Jana Szyszko. W sobotę przypadła druga rocznica śmierci byłego ministra środowiska. Hubertus Węgrowski to największe święto myśliwych, leśników, jeźdźców i rolników. Stanowi zwieńczenie ciężkiej pracy na polach, a także rozpoczęcie jesienno-zimowych polowań dla myśliwych. Tegoroczne uroczystości są poświęcone osobie świętej pamięci profesora Jana Szyszko. Były minister środowiska przez wiele lat patronował tym uroczystościom. Ksiądz Tomasz Duszkiewicz, duszpasterz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, wskazuje na przesłanie, które pozostawił profesor Jan Szyszko.
Profesor mówił, trzy najważniejsze organizacje w Polsce, które są jeszcze polskie, silne Polską, to jest polski kościół, polski model leśnictwa i polski model łowiectwa. I kiedy ja na to patrzę już tak po latach, to widzę, to jest bardzo mocno dzisiaj atakowane. Profesor mówił tuż przed atakiem na kościół, że księdza za parę miesięcy tak zaatakują kościół, że będzie trudno. On umarł i za parę miesięcy to się stało, czyli on to widział, nie? Dlatego tutaj musimy być razem, bronić kościoła, bronić modelu leśnictwa i łowiectwa. I być przede wszystkim razem, jako jedna rodzina polska. Nie? To jest jego przesłanie. Dlatego tego Hubertusa organizujemy, Hubertusa Węgrowskiego imieniem profesora Jana Szyszko.
Świętej pamięci profesor Jan Szyszko zmarł 9 października 2019 roku w Tucznie. Miał 75 lat. Pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 13. Hubertus Węgrowski Mazowsza i Podlasia imienia profesora Jana Szyszko zakończył się w niedzielę. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ojciec Święty Franciszek zainaugurował 16. Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Synod, który potrwa 2 lata, będzie przebiegał pod hasłem Ku Kościołowi Synodalnemu – Komunia, Uczestnictwo i Misja. Obejmie 3 fazy – lokalną, kontynentalną i powszechną. Podczas otwarcia synodu papież mówił o szansach i zagrożeniach tego procesu. Wśród tych pierwszych wymienił duszpasterskie nawrócenie w wymiarze misyjnym i ekumenicznym. Z drugiej strony wskazał na zagrożenie formalizmem i intelektualizmem. Przeżyjmy tę sposobność spotkania, słuchania i refleksji jako czas łaski, zachęcił papież Franciszek. Wyraził przy tym pragnienie, by synod był czasem pełnym Ducha Świętego.
To ducha potrzebujemy, nieustannie nowego tchnienia Boga, który uwalnia nas od wszelkiego zamknięcia, ożywia to, co martwe, rozluźnia kajdany i rozsiewa radość. Duch Święty jest tym, który prowadzi nas tam, gdzie Bóg chce. abyśmy poszli nie tam, gdzie zaprowadziłyby nas nasze osobiste idee i upodobania, aby Kościół był inny, otwarty na nowość, którą chce zaproponować mu Bóg. Przyzywajmy z większą mocą i częściej Ducha Świętego i pokornie Go słuchajmy, idąc razem tak, jak pragnie On, Stwórca komunii misji, a więc uległością i z odwagą, pojętni i odważni.
Udział w sobotniej sesji wzięli m.in. ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki jako reprezentant Rady Konferencji Episkopatów Europy oraz profesor Aleksander Bańka, delegat Kościoła w Polsce na rozpoczęcie synodu. Inauguracja 16. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Stolicy Apostolskiej potrwa do niedzieli. Z kolei 17 października rozpocznie się jego etap diecezjalny, a w przyszłym roku kontynentalny. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji na www.radiomaryja.pl.